Kochani, tegoroczne rozważania pasyjne chcemy skupić wokół tematu rodziny. W naszej metropolii zakończyliśmy ten rok, pochylaliśmy się nad tematyką rodziny. Papież Franciszek w jednym ze swoich wystąpień powiedział: chrześcijańska rodzina musi się modlić i zachowywać wiarę, ale nie ukrywać jej jak w sejfie i nie traktować jak konto w banku. Rodzina to radość, harmonia i cierpliwa miłość. Chcemy w tym świętym czasie Wielkiego Postu pochylić się nad naszymi rodzinami, nad naszymi relacjami, na współczesnych trudnościach, jakie dotykają rodziny. Chcemy zobaczyć, jak wygląda nasze życie wiarą w rodzinie. Chcemy przyjrzeć się także świętej rodzinie, odsunąć nasze święte skojarzenia z nimi, a może zobaczyć w nich normalną, zwykłą rodzinę. Bóg pragnie normalności i staje się człowiekiem w normalnej, zwykłej rodzinie. W prozie jej życia, w codzienności życia będziemy chcieli zobaczyć, przez co musiała przejść święta rodzina, zanim dokonała się Pascha i zmartwychwstanie Chrystusa. Spójrzmy na misję zbawczą Jezusa przez pryzmat rodziny, by zobaczyć, jak cierpienie Jezusa dopełnia cierpienie rodziny, by mieć świadomość, że Jezus cierpi z nami w naszych rodzinach. W tym wszystkim, z czym sobie nie radzimy i stajemy wobec tego bezradni, że nie są Bogu obojętne rozwody, współczesne problemy rodzinne, zdrady. On chce być w tym wszystkim obecny, jeśli Mu na to pozwolimy i zwrócimy się do Niego o pomoc. Wszystko to, czego doświadczają rodziny, jest zawsze ukierunkowane na zmartwychwstanie. I w naszych rozważaniach musimy mieć tą świadomość, że patrząc na to wszystko, co trudne, mogłoby się czasami wydawać beznadziejne, ale w Chrystusie ma swój sens. Całe nasze życie jest czymś, co nieustannie się zmienia. A jedynym fundamentem i ostoją jest Bóg, który jest celem naszego istnienia. Przejdziemy zatem z rodziną wraz z Jezusem przez wydarzenia zbawcze. Odwiedzimy wieczernik, wejdziemy razem do ogrodu oliwnego, staniemy przed Piłatem, pójdziemy drogą krzyżową, będziemy patrzeć, jak Jezus oddaje swoje życie za nas na krzyżu, a wszystko to po to, by nasze życie, które jest wspólną wędrówką razem z Chrystusem, mogło zakończyć się zmartwychwstaniem. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami, a gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: chyba nie ja, Panie? On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, rzekł: czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu: tak jest, ty. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Na początku naszej wędrówki znajdujemy się w wieczerniku, gdzie apostołowie wraz z Jezusem tworzą rodzinę. Przeczytany fragment przywołuje opis ostatniej wieczerzy. Apostołowie wraz z Jezusem są zgromadzeni przy stole, jak rodzina. Razem z Nim w końcu przez 3 lata cały czas blisko byli. Wróćmy jednak na chwilę do Nazaretu, do rodzinnego domu Jezusa, do Maryi i Józefa. Zobaczmy, jakie mamy wyobrażenia o nich. Często widzimy świętą rodzinę jako niepokalanie poczętą Maryję, niewiarygodnego Józefa i Jezusa, który jest Synem Boga. Ta rodzina wcale nie jest do nas podobna. Jak można w ogóle porównywać się do świętej rodziny? Musimy odsunąć na bok tą otoczkę świętości, którą stworzyliśmy. Maryja powiedziała swojemu przyszłemu mężowi, że poczęła dziecko bez znajomości męża. To musiało wywołać u Józefa bunt. W końcu jak to jest? Jak czytamy w Ewangelii, Józef chciał ją wyrzucić z domu, nie chciał z nią mieszkać. Nie ma co się dziwić. Pierwszą myślą, która zapewne pojawiła się u Józefa, jest właśnie ta, że Maryja go zdradziła. Tak samo jest z Maryją. Nie wszystko było takie piękne i ładne. Wręcz odwrotnie, anioł powiedział jej, że całe jej życie będzie pasmem nieszczęścia. Oni byli konkretnie osadzeni w problemach życia codziennego. Józef, kiedy Jezus się urodził, zapewne zastanawiał się, za co utrzymać rodzinę, za co ją wyżywić, jak zapewnić godny byt. I jeszcze to pytanie cały czas pojawiające się w jego głowie, że przecież on nie jest ojcem Jezusa. Oni są święci w tym wszystkim, co przechodzili. I jeśli będziemy czekać, aż sami będziemy żyć w idealnych czasach, to nigdy się nie doczekamy. Kiedy w naszych rodzinach jest coś nie tak, kiedy pojawiają się jakieś problemy, to powinniśmy się zawsze postawić w miejscu kogoś drugiego. Zobaczmy, jakie to trudne, że nie tylko nam jest tak ciężko. Dom w Nazarecie to był taki dom, gdzie Najświętszy Sakrament plątał się między garnkami. My myślimy, że było tak. Maryja zrobiła śniadanie i mówiła: Jezusie, Synu Dawida, śniadanie gotowe. Maryjo, Odkupicielko, jajecznica czy parówki? Synu Boga Żywego, chodź tu szybko, bo mleczko stygnie. To był normalny dom. Oni się tam nieraz ochlapywali wodą, nieraz Jezus dostał ścierką od Maryi, bo zapyskował, bo pewnie nie chciał czegoś zrobić. W tych rodzinnych radościach i okazywaniu sobie miłości trzeba nam widzieć obecnego Boga, który objawia się również w naszych relacjach międzyludzkich. Teraz jesteśmy w Jerozolimie, w jakimś domu. W domu tym są uczniowie wraz z Jezusem. Ludzie, którzy się znają, są dla siebie bliscy. Wkoło jest ciemna noc. W domu jest dobrze, bo jest bezpiecznie. To jest miejsce, w którym również my jesteśmy. Jest to święto Paschy. Gdzie jest ten dom? W Jerozolimie. W mieście kłamstwa, gdzie nie ma miłości, gdzie drugim człowiekiem się pogardza. To jest miasto, w którym wszystko, co złe, uznaje się za dobro. Jezus klęka przed Judaszem, widząc, że go zdradzi. Trzeba złamać prawo. Jezus pokazuje nam, jak wygląda miłość nieprzyjaciół. To znaczy zacząć kochać tak, jak to miasto nie kocha. Ale ten świat nie chce takiej miłości. Uznaje ją za głupstwo. Po spożyciu kolacji Chrystus wychodzi. Wychodzi w ciemność. Dokąd idzie? Do ogrodu. Jeśli chcemy wyjść z tego domu, to musimy porzucić jego bezpieczeństwo. I Chrystus, zapraszając nas, mówi: chodźmy. Na tej wieczerzy są jednak dwa wyjścia. Można wyjść jak Judasz albo jak uczniowie. Judasz wzgardził Jezusem. Uczniowie zdradzili, ale poszli za Nim. Jezus chce nas zaprosić do miłości tak wielkiej, której ten świat nie rozumie. I trzeba nam wyjść, zostając z Nim i kochając tak, jak On kocha. A jak to jest w naszym życiu? Czy domowy stół jest znakiem relacji, znakiem miłości, przy którym się spotykamy? To bardzo ludzki znak przyjaźni. Stół, przy którym siadamy do kolacji, staje się ołtarzem. Tak to już u Pana Boga jest, że rzeczy codzienne, zwykłe stają się niezwykłe. Czy w ogóle w moim domu jest stół, przy którym może zgromadzić się cała rodzina? A może każdy je osobno, o innej godzinie? Nawet w niedzielę jest ciężko spotkać się przy stole. Może stało się normą, że łatwiej zjeść na mieście, gdzieś w restauracji, a nie w domu. Może wasze dzieci jedzą w szkole, wy w pracy i nie ma takiego momentu w ciągu dnia, by usiąść przy stole i porozmawiać. Może warto wrócić do tych pięknych zwyczajów, by obiad jeść wspólnie. Może warto w niedzielę o 12:00 łączyć się z papieżem na wspólnym Aniele Pańskim. Warto, by każdy posiłek rozpoczynał się i kończył modlitwą, chociaż tą najprostszą. Może warto spróbować posiedzieć przy stole bez włączonego telewizora, porozmawiać o tym, czym się żyje, co kogo martwi, o swoich emocjach, smutkach, ale także i radościach. Warto nawet podyskutować w niedzielę o kazaniu, czy się podobało, czy się nie podobało, co mnie uderzyło, co mnie w jakiś sposób dotknęło. Kiedy nasza rodzina będzie potrafiła się spotkać przy stole, będziemy umieli ze sobą rozmawiać. Będziemy potrafili odstawiać wszystkie elektroniczne zabawki. Zobaczymy, jak coś tak prostego jak posiłek potrafi nas do siebie zbliżyć i dać nam wiele radości. Jak zwykłe siedzenie przy stole i rozmawianie pogłębia nasze relacje, a nasza rodzina staje się rodziną żyjącą Bogiem. Przy stole nieraz też się pokłócimy. Czy nie będziemy potrafili usiąść z drugą osobą przy jednym stole? Dzisiaj nawet w małżeństwach takie sytuacje mają miejsce. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, by rozmawiać, by był dialog, bo najgorsze, co można zrobić, to kazać się innym domyślać moich intencji. Warto rozmawiać, ale tak, by zawsze widzieć dobro wszystkich. A to, co nas dzieli, umieć przemieniać w coś, co nas łączy. Bo całe nasze życie uczymy się przyjmować krytykę innych. Całe życie będziemy uczyć się, jak zachować się w takich stresowych sytuacjach. I całe życie będziemy uczyć się, jak dochodzić do zgody i pojednania, by zawsze widzieć sens tego, co robimy. Chrystus musiał wiele wycierpieć, żeby zmartwychwstać i odkupić nas z grzechu. Dlatego warto walczyć o jedność rodziny i wzajemną miłość. Bo tak jak Chrystus zwyciężył śmierć, my z wiarą zwyciężamy wszelkie przeciwności. I zawsze musimy zadawać sobie pytanie, czy ja, Paweł, Michał, Kasia, Zosia, Patryk, jestem godny Pana Boga? Czy jestem głodny Pana Boga? Bo godny zapewne nigdy nie będę jako grzesznik. Ale obyśmy wszyscy odczuwali głód Boga, głód Jego obecności w naszym życiu. Tego wam i sobie z całego serca życzę. Amen.